Agatha Christie. Zew skrzydeł. Silas Hammer usłyszał to po raz pierwszy pewnego zimowego wieczora w lutym. Obaj z Dickiem Borrow wracali piechotą z kolacji wydanej przez Bernarda Seldona, specjalistę chorób nerwowych. Borrow był niezwykle milczący, więc Silas Hammer zainteresował się, o czym tak rozmyśla. Odpowiedź Borrowa była zupełnie nieoczekiwana.
Myślałem o tym, że spośród wszystkich mężczyzn, których spotkaliśmy tego wieczora, dwóch tylko może uważać się za szczęśliwych. I tak się dziwnie składa, że to my dwaj nimi jesteśmy.
Słowo dziwnie zabrzmiało w tym kontekście stosownie. Trudno bowiem wyobrazić sobie dwóch ludzi równie do siebie niepodobnych jak Richard Borrow, zapracowany pastor z East End, i Silas Hammer, zadowolony z siebie i znany powszechnie ze swego bogactwa światowiec.
To niebywałe. Jesteś chyba jedynym zadowolonym z życia milionerem, jakiego znam.
Hammer milczał przez chwilę, a kiedy przemówił, jego głos zabrzmiał inaczej niż zazwyczaj.
Byłem kiedyś biednym, drżącym z zimna małym gazeciarzem. Pragnąłem wtedy właśnie tego, co dziś mam. Wygód i luksusu, jakie zapewniają pieniądze, ale nie władzy, jaką można dzięki nim uzyskać. Chciałem pieniędzy nie po to, by wykorzystywać je jako broń, lecz po to, by je hojnie wydawać. Wydawać na siebie. Jak widzisz, przyznaję się do tego całkiem szczerze. Mówią, że nie wszystko można kupić za pieniądze. To prawda. Ale można za nie kupić wszystko, czego pragnę. I dlatego jestem zadowolony z życia. Jestem materialistą, Borrow. Materialistą do szpiku kości.
Blask padający od jasnych ulicznych latarni potwierdzał szczerość tego wyznania wiary. Silas Hammer w swym grubym futrze prezentował się nader korpulentnie, a sztuczne światło uwydatniało jeszcze bardziej jego liczne podbródki. Kroczący obok niego Dick Borrow był jego całkowitym przeciwieństwem. Miał ascetyczną twarz i jakby nieobecne spojrzenie kogoś nawiedzonego.
Ty natomiast jesteś człowiekiem, którego nie potrafię zrozumieć.
Żyję otoczony nędzą, niedostatkiem, głodem i wszystkimi cierpieniami cielesnymi.
Właśnie.
Podtrzymuje mnie na duchu jedynie nadrzędna wizja. Niełatwo to zrozumieć, jeśli nie wierzy się w wizję, o co cię nie podejrzewam.
Nie wierzę w nic, czego nie można zobaczyć, usłyszeć czy dotknąć.
A no właśnie, i na tym polega różnica między nami. A zatem do widzenia. Zaraz pochłoną mnie podziemne ciemności.
Dotarli do bramy oświetlonej stacji kolejki podziemnej, którą Borrow miał jechać do domu. Hammer samotnie szedł dalej. Rad, że tego wieczora odesłał swego kierowcę i dzięki temu mógł wracać piechotą. Panował ożywczy chłód, a on wyraźnie odczuwał ciepło, jakie zapewniało mu grube futro. Zatrzymał się przy krawężniku, nie wchodząc na jezdnię. W jego stronę zmierzał powoli i mozolnie wielki autobus. Hammer, czując się jak człowiek, który jest panem swojego czasu, postanowił zaczekać, aż przejedzie. Gdyby chciał przejść przed nim, musiałby się śpieszyć, a pośpiech napawał go od razu. Tuż obok niego wybiegł chwiejnym krokiem na jezdnię jakiś wynędzniały wrak człowieka. Hammer usłyszał krzyk i odgłosy hamowania autobusu. Potem oszołomiony i przerażony utkwił wzrok w leżącym na środku jezdni nieruchomym stosie łachmanu. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zebrał się tłum gapiów, którego epicentrum stanowili dwaj policjanci i rozmawiający z nimi kierowca autobusu. Ale Hammer nadal patrzył z pełną lęku fascynacją na żałosne szczątki, będące jeszcze przed chwilą człowiekiem. Człowiekiem takim jak on zadrżał, jakby poczuł się nagle zagrożony. Jakiś stojący obok niego mężczyzna powiedział ochrypłym głosem, że nie powinien czynić sobie wyrzutów, ponieważ nie mógł nic zrobić. Hammer przyjrzał mu się uważnie. Wcale nie myślał o tym, że mógłby w jakiś sposób ocalić ofiarę od śmierci. Odrzucił tę myśl od siebie, uznając ją za absurdalną. Przecież gdyby on sam był na tyle głupi, mógłby teraz... Przerwał gwałtownie rozmyślania i oddalił się od tłumu. Czuł, że nie może opanować drżenia wywołanego jakimś nieokreślonym przerażeniem. Zmuszony był przyznać sam przed sobą, że odczuwa lęk, okropny lęk przed śmiercią. Śmiercią, która potrafi szybko i nieubłaganie zabierać z tego świata zarówno bogatych, jak i biednych. Szedł coraz szybciej, ale towarzyszący mu nadal strach przejmował go co chwilę lodowatym dreszczem. Zastanowiła go własna postawa, bo wiedział, że z natury wcale nie jest tchórzem. Czuł, że jeszcze 5 lat wcześniej nie uległby takiemu napadowi lęku. Wtedy życie nie było jeszcze takie piękne. Tak, w tym tkwiło sedno rzeczy. Kluczem do tajemnicy była miłość życia. Rozkoszował się teraz pełnią życia, a jedynym zagrożeniem była niszczycielska śmierć. Skręcił w boczną, słabiej oświetloną uliczkę, by skrócić sobie drogę i idąc między wysokimi murami dojść do skweru, na którym stał jego słynny z kolekcji sztuki dom. Hałas, dochodzący z głównej arterii, którą pozostawił za sobą, coraz bardziej oddalał się. Wkrótce słyszał już tylko cichy stukot własnych kroków. I nagle z ciemności dobiegł go inny dźwięk. Pod ścianą siedział jakiś mężczyzna grający na flecie. Hammer był pewien, że jest to jeden z licznych przedstawicieli plemienia ulicznych grajków, ale nie mógł pojąć, dlaczego wybrał tak nieodpowiednie miejsce. Przecież o tak późnej porze policja. Przerwał tok swego myślenia, zauważywszy, że mężczyzna nie ma nóg. Obok niego stały oparte o ścianę 2 kule. Hammer zorientował się teraz, że kaleka nie gra na flecie, lecz na jakimś nieznanym mu instrumencie, z którego wydobywa o wiele wyższe i bardziej czyste tony. Mężczyzna grał dalej, nie zwracając uwagi na zbliżającego się Hammera. Głowę odrzucił w tył, jakby rozkoszował się własną muzyką, jasnymi, radosnymi dźwiękami, które wznosiły się coraz to wyżej i wyżej. Była to dziwna melodia. Ściślej mówiąc, wcale nie była to melodia, lecz pojedyncza fraza, przypominająca nieco partię smyczków z opery Rienzi, powtarzająca się, wędrująca po różnych tonacjach i harmoniach, ale stale biegnąca ku górze i wyrażająca coraz większą, nieograniczoną niczym swobodę. Hammer nigdy dotąd nie słyszał takiej muzyki. Było w niej coś dziwnego, coś inspirującego, coś, co uskrzydla, każe wznieść się. Gorączkowo chwycił obiema rękami za występ muru. Wiedział ponad wszelką wątpliwość, że nie może dać się unieść w górę, że musi za wszelką cenę trzymać się ziemi. Nagle uzmysłowił sobie, że muzyka ucichła. Kaleka sięgał po swoje kule, a on, Silas Hammer, trzymał się kurczowo kamiennego występu pod wpływem absurdalnego, niewytłumaczalnego uczucia, że coś odrywa go od ziemi, że muzyka unosi go ku niebu. Roześmiał się. Cóż za szaleńczy pomysł. Oczywiście jego stopy nawet na chwilę nie oderwały się od ziemi. Cóż za niezwykłe przywidzenie. Usłyszał stukot drewnianych kul o trotuar. To kaleka oddalał się. Hammer popatrzył za nim, dopóki jego sylwetka nie rozmyła się we mgle. Cóż za dziwny człowiek. Ruszył w stronę domu, ale teraz szedł nieco wolniej. Nie mógł wymazać z pamięci dziwnego, niesamowitego uczucia, że jego stopy odrywają się od ziemi. Nagle pod wpływem impulsu odwrócił się i ruszył w ślad za kaleką. Wiedział, że tamten nie mógł zajść o kulach zbyt daleko i że niebawem go dogoni.
Hej! Proszę chwilę poczekać! Proszę chwilę poczekać! Poczekaj pan!
Mężczyzna zatrzymał się i stał nieruchomo, dopóki Silas nie podszedł zupełnie blisko. Nad jego głową paliła się latarnia, oświetlając wyraźnie rysy twarzy. Silas Hammer wciągnął gwałtownie powietrze, głęboko zaskoczony. Mężczyzna miał najpiękniejszą, najbardziej niezwykłą głowę, jaką kiedykolwiek zdarzyło mu się widzieć. Nie potrafił określić jego wieku, z pewnością nie był młodzieńcem, ale z jego twarzy emanowała młodość. Młodość i entuzjastyczny zapał. Hammer poczuł się dziwnie speszony. Nie wiedział, jak zacząć rozmowę.
Posłuchaj, pan. Chciałbym się dowiedzieć, co pan przed chwilą grał.
Mężczyzna uśmiechnął się, a Hammer miał wrażenie, że jego uśmiech napawa radością życia cały świat.
To stara melodia, bardzo stara melodia. Liczy wiele lat, wiele stuleci.
Mówił bardzo wyraźnie. Miał znakomitą dykcję, ale akcentował w taki sam sposób każdą sylabę. Z pewnością nie był Anglikiem, lecz Hammer nie potrafił określić jego narodowości.
Nie jest pan Anglikiem. Skąd pan pochodzi?
Mężczyzna znów promiennie się uśmiechnął.
Zza morza, ser. Przybyłem dawno temu, bardzo dawno temu.
Musiał pan przeżyć okropny wypadek. Czy wydarzyło się to w ostatnim okresie?
Od tej pory minęło już sporo czasu, ser.
Trzeba mieć pecha, żeby stracić obie nogi.
Jestem z tego zadowolony, ser. One były niedobre.
Hammer wsunął w jego dłoń szylinga i odwrócił się. Czuł się zdezorientowany i lekko zaniepokojony. One były niedobre. Jak dziwnie zabrzmiało to zdanie. Zostały najwyraźniej amputowane w wyniku operacji, ale jak dziwnie to zabrzmiało. Hammer rozmyślał przez całą drogę dzielącą go od domu. Daremnie usiłował zapomnieć o przeżytym incydencie. Leżąc już w łóżku i czując, jak ogarnia go senność, usłyszał, że zegar na pobliskiej wieży wybija pierwszą. Jedno wyraźne uderzenie, a potem cisza. Cisza, którą przerwały znane mu dźwięki. Natychmiast je rozpoznał. Poczuł, że serce bije mu coraz szybciej. Spotkany wieczorem mężczyzna musiał grać gdzieś w pobliżu. Muzyka płynęła łagodnie, wyrażając tę samą radość i beztroskę. Powtarzał się w niej uporczywie ten sam znany mu motyw.
To niesamowite. Niesamowite. Ta melodia ma skrzydła.
Coraz wyraźniej, coraz wyżej. Każda fraza wznosiła się ponad poprzednią i unosiła go z sobą. Tym razem poddał się jej, nie stawiał oporu. W górę, w górę. Fale dźwięków unosiły go coraz wyżej, rozbrzmiewały radością życia i swobodną beztroską. Coraz wyżej. Dźwięki przekroczyły już granice ludzkiej percepcji, ale rozbrzmiewały nadal, przez cały czas podążając ku górze. Czy osiągną kiedyś ostateczny cel? Idealną wysokość? Wznosił się. Naraz poczuł, że coś go ciągnie, ściąga w dół. Coś wielkiego, ciężkiego i upartego. Napierało nieustępliwie, ściągając go z powrotem w dół, w dół. Leżał w łóżku, wpatrując się w okno. Potem oddychając ciężko i boleśnie, wyciągnął jedną rękę. Ruch ten wydał mu się dziwnie trudny. Miękkość łóżka stała się uciążliwa. Przeszkadzały mu także ciężkie kotary okienne uniemożliwiające dostęp światła i powietrza. Wydawało mu się, że sufit go przygniata. Czuł się przytłoczony i na wpół uduszony. Poruszył się lekko pod kołdrą i miał wrażenie, że najbardziej ciąży mu jego własne ciało.
Potrzebuję twojej rady, Seldon.
Seldon odsunął nieco krzesło od stołu. Zastanawiał się, jaki jest cel tej kolacji w cztery oczy. Od zimy rzadko widywał Hammera, a tego wieczora wyraźnie odczuł, że jego przyjaciel przeszedł jakąś trudną do określenia metamorfozę.
Chodzi po prostu o to, że martwię się o siebie.
Wyglądasz jak pączek w maśle.
Ale nie o to chodzi. Obawiam się, że zaczynam popadać w obłęd.
A co skłania cię do takich przypuszczeń?
Coś, co mi się przytrafiło. Coś całkowicie niewytłumaczalnego.
Nie może to być prawda, a zatem chyba popadam w obłęd.
Dobrze, opowiedz mi wszystko po kolei.
Otóż nie wierzę w zjawiska nadnaturalne. Nigdy w nie nie wierzyłem. Ale ta sprawa... Najlepiej będzie, jeśli zrelacjonuję ci całą rzecz od początku. Zaczęło się to minionej zimy, po kolacji, na którą mnie zaprosiłeś.
Krótko i zwięźle opowiedział o swym spacerze do domu i o dziwnych wydarzeniach, które nastąpiły później.
To był dopiero początek. Nie potrafię ci tego jasno wytłumaczyć. Mam na myśli to uczucie. Ale to było wspaniałe. Zupełnie inne niż wszystko, co kiedykolwiek przeżyłem. O czym kiedykolwiek śniłem. Odtąd to się powtarza. Nie każdej nocy, ale od czasu do czasu. Muzyka. Świadomość, że coś mnie unosi. Szybki lot ku górze, potem okropne uczucie, że coś ściąga mnie w dół, ku ziemi. I straszny ból, prawdziwy, fizyczny ból w momencie przebudzenia. Przypomina to schodzenie do lądowania. No wiesz, ból w uszach i tak dalej. Jest to podobne uczucie, tylko że bardziej intensywne. A w dodatku towarzyszy temu nieprzyjemny efekt ciężaru, przytłoczenia, zamknięcia. Służba myśli, że oszalałem. Nie mogłem znieść dachu i ścian, kazałem więc przebudować dom i urządzić na górze otwarte pomieszczenie bez mebli, dywanów i innych przedmiotów krępujących swobodę ruchu. Ale stojące wokół domy są równie niemożliwe do zniesienia. Tęsknię za otwartą przestrzenią, za miejscem, w którym mógłbym swobodnie oddychać. I co ty na to? Czy potrafisz to wyjaśnić?
Istnieje wiele wytłumaczeń. Zostałeś zahipnotyzowany albo uległeś własnej hipnozie, masz rozregulowane nerwy. No, może po prostu wszystko to jest tylko... snem.
Nie zadowala mnie żadne z tych wyjaśnień.
Istnieją też inne, tyle że nie są one ogólnie respektowane.
A czy ty gotów jesteś uznać ich zasadność?
No w sumie tak. Istnieje wiele zjawisk, których nie rozumiemy i których nie da się na razie wytłumaczyć w zwyczajny sposób. Musimy zgłębić jeszcze wiele tajemnic, więc jestem zwolennikiem postawy całkowicie otwartej.
A zatem co mi radzisz zrobić?
Jedną z kilku rzeczy. Wyjedź z Londynu i poszukaj tej otwartej przestrzeni może. Wtedy te sny miną.
Nie mogę tego zrobić. Doszło do tego, że nie potrafię bez nich żyć. Nie chcę bez nich żyć.
No tak, domyślałem się tego. Ale jest drugie wyjście. Znajdź tego człowieka, tego Kalekę. Przypisujesz mu obecnie liczne nadnaturalne cechy. Pogadaj z nim. Zrzuć z siebie ten urok.
Nie potrafię.
Dlaczego odmawiasz?
Boję się.
Nie wierz w to tak ślepo. Jak brzmi ta melodia? To medium, od którego wszystko się zaczyna.
Hammer zanucił ją, a jego przyjaciel zmarszczył ze zdziwieniem czoło.
Przypomina mi to uwerturę do Rienzi. Jest w niej coś tak porywającego, uskrzydlającego, ale mnie nie unosi ona nad ziemię. Porozmawiajmy teraz o tych twoich lotach. Czy wszystkie przebiegają tak samo?
Nie, nie. Ich zasięg się zwiększa. Za każdym razem widzę trochę więcej. Trudno to wytłumaczyć. Zawsze zdaję sobie sprawę, że docieram do pewnego punktu. Unosi mnie do niego ta muzyka. Nie bezpośrednio, ale za pomocą fal, które wznoszą się kolejno, coraz wyżej. W końcu osiągam punkt szczytowy, z którego nie da się już
unieść. Pozostaję tam, dopóki nie opadnę z powrotem na ziemię. Nie jest to jakieś określone miejsce, to raczej pewien stan. Nie od razu, ale po pewnym czasie zdałem sobie sprawę, że istniało wokół mnie wiele zjawisk, czekających na moment, w którym będę w stanie je dostrzec. Wyobraź sobie małego kotka. Ma oczy, ale nic nie widzi. Jest ślepy, dopóki nie nauczy się nimi posługiwać. No więc tak samo było ze mną. Moje własne oczy i uszy nie wystarczały. Istniały jakieś ich odpowiedniki, nierozwinięte jeszcze i bez określonego charakteru. Wszystko to stopniowo narastało. Zacząłem zwracać uwagę na światło, potem na dźwięki, potem na kolory. Było to bardzo mgliste i niewyraźnie ukształtowane. Raczej zdawałem sobie z nich sprawę, niż widziałem je czy słyszałem. Najpierw było to światło. Światło, które stawało się coraz jaśniejsze i bardziej wyraźne. Potem piasek, wielkie połacie czerwonego piasku, przedzielone tu i ówdzie prostymi, długimi pasmami wody, przypominającymi kanały.
Kanały? No to interesujące. Mów dalej.
Ale te realne zjawiska nie miały znaczenia. Wcale się już nie liczyły. Realne było to, czego jeszcze nie widziałem, tylko słyszałem. Słyszałem jakby łopot skrzydeł. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale było to cudowne. Nie ma na ziemi niczego, co można by z tym porównać. A potem przyszło kolejne cudowne przeżycie. Zobaczyłem je. Te skrzydła, och, Seldon, te skrzydła.
Ale jakie to były skrzydła? Ludzkie, ptasie, anielskie?
Nie wiem, nie widziałem ich jeszcze nie, ale dostrzegłem ich kolor. Kolor skrzydeł. Nie istnieje na ziemi taki kolor. On jest przepiękny.
Kolor skrzydeł? Jaki on jest?
Jak ci to wyjaśnić? Czy można wytłumaczyć ślepcowi, jak wygląda błękit? To kolor, jakiego nigdy nie widziałeś. Kolor skrzydeł.
No i co?
No i cóż, to wszystko. Dalej nie dotarłem. Ale powrót jest za każdym razem coraz trudniejszy, coraz bardziej bolesny. Nie potrafię tego zrozumieć. Jestem przekonany, że moje ciało zawsze pozostaje w łóżku. Jestem pewien, że w tym miejscu, do którego docieram, nie ma powłoki cielesnej. Dlaczego więc odczuwam ten piekielny ból?
Nie wiem.
To okropne, te powroty, ta siła przyciągania. Później ból wszystkich członków, wszystkich nerwów. Czuję się wtedy tak, jakby pękały mi bębenki w uszach. A potem wszystko na mnie napiera. Jestem osaczony, przytłoczony, jakby uwięziony. Potrzebuję światła, powietrza, przestrzeni. Przede wszystkim przestrzeni, w której mógłbym swobodnie oddychać. I pragnę swobody.
A jak traktujesz wszystkie inne rzeczy, które tyle dla ciebie znaczyły?
To właśnie jest najgorsze. Nadal są dla mnie ważne, może nawet ważniejsze, ale wszystkie te rzeczy, wygoda, luksus, przyjemności, zdają się ciągnąć mnie w kierunku przeciwnym niż skrzydła. Toczy się między nimi bezustanna walka, a ja nie wiem, jak ona się skończy.
Seldon siedział przez chwilę w milczeniu. Dziwna historia, której przed chwilą wysłuchał, była fantastyczna, ale miała wszelkie znamiona autentyczności. Czy było to urojenie, halucynacja? Czy może prawda? A jeśli tak, to dlaczego wydarzyła się właśnie Hammerowi? Ten materialista, kochający ciało i odrzucający istnienie ducha, to ostatni człowiek, który powinien ujrzeć zjawiska z innego świata. Hammer obserwował go uważnie z drugiego końca stołu.
Wydaje mi się, że musisz tylko czekać. Czekać, co się wydarzy.
Nie mogę. Mówiłem ci już, że nie mogę. Skoro tak sądzisz, to znaczy, że w ogóle mnie nie zrozumiałeś. Czuję się rozdarty przez tę okropną, morderczą walkę między
ciałem a duchem.
Chyba można tak to nazwać. W każdym razie jest to nie do zniesienia. Nie mogę się uwolnić.
Bernard Seldon raz jeszcze potrząsnął głową. Czuł się schwytany w sidła czegoś niewytłumaczalnego. Postanowił ponowić swą propozycję.
Na twoim miejscu skontaktowałbym się z tym kaleką.
Wychodząc z domu następnego ranka, Silas Hammer szedł energicznym krokiem człowieka, któremu przyświeca określony cel. Postanowił posłuchać rady Seldona i odszukać mężczyznę bez nóg. Był jednak wewnętrznie przekonany, że poszukiwania nie przyniosą rezultatu, gdyż człowiek ten zniknął tak nieodwołalnie, jakby pochłonęła go ziemia. Ciemne budynki, stojące po obu stronach małej uliczki, zasłaniały dokładnie słońce. Toteż panował na niej tajemniczy półmrok. W połowie pasażu widać było jednak jakiś prześwit i snop jasnych promieni oświetlał siedzącą na ziemi postać. Ta postać? Tak, to właśnie był ów mężczyzna. Dziwny instrument, złożony z kilku fujarek, stał oparty o ścianę obok jego kuli. On sam zaś trzymał w ręku kolorową kredę i pokrywał płyty chodnika barwnymi rysunkami. Hammer ujrzał dwa gotowe, już przepiękne, delikatne pejzaże. Jeden z nich przedstawiał kołyszące się drzewa, drugi zaś bystry potok, który zdawał się skrzyć życiem. Hammer zaczął zastanawiać się, czy człowiek ten jest tylko ulicznym grajkiem i rysującym na chodnikach wędrownym malarzem, czy też może kimś więcej. Nagle stracił panowanie nad sobą i zawołał niemal z gniewem.
Kim pan jest? Na miłość boską, kim pan jest?
Mężczyzna spojrzał mu z uśmiechem w oczy.
Dlaczego pan mi nie odpowiada? Człowieku, odezwij się wreszcie.
Zauważył, że kaleka rysuje coś z niewiarygodną szybkością na kamiennej płycie. Zaczął się temu bacznie przyglądać. Kilka pośpiesznych ruchów kredą i spod ręki artysty wyłoniła się kępa ogromnych drzew. Potem jakiś siedzący na wielkim kamieniu mężczyzna, grający na złożonym z fujarek instrumencie. Człowiek o dziwnie pięknej twarzy i nogach kozła. Kaleka wykonał jeszcze jeden szybki ruch. Mężczyzna nadal siedział na kamieniu, ale nogi kozła zniknęły. Artysta znów spojrzał Hammerowi w oczy.
One były niedobre.
Hammer przyglądał mu się ze zdumieniem. Twarz, którą widział przed sobą, była wprawdzie twarzą mężczyzny z rysunku, ale dziwnie i niewiarygodnie upiększoną, oczyszczoną ze wszystkiego poza intensywną i delikatną radością życia. Hammer odwrócił się, pośpiesznie przebył krótką uliczkę i wybiegł na jasne słońce dnia.
To niemożliwe, niemożliwe, jestem obłąkany, śnię.
Ale ta twarz prześladowała go, twarz bożka pana. Wszedł do parku i usiadł na ławce. O tej porze było tu pusto. W cieniu drzew schroniły się nieliczne niańki z wózkami, a na trawniku, jak wyspy w morzu zieleni, wylegiwali się w niedbałych pozach jacyś mężczyźni. Określenie biedny włóczęga było dotąd dla Hammera synonimem nieszczęścia, ale tego dnia zaczął im nagle zazdrościć. Wydali mu się jedynymi naprawdę wolnymi istotami na świecie. Mieli pod sobą ziemię, a nad sobą niebo. Mogli wędrować po całym świecie. Nie czuli się skrępowani ani skuci łańcuchami. I nagle pojął, że tym, co tak nieustępliwie go krępuje, jest właśnie to, co najwyżej ceni. Bogactwo. Uważał je za największą siłę na świecie, a teraz, czując, jak przytłacza go złoty ciężar, uświadomił sobie, że jest więźniem własnych pieniędzy. Ale czy tak było istotnie? Czy naprawdę o to chodziło? Czy nie istniała jakaś nierozstrzegalna dla niego głębsza i bardziej wyrazista prawda? czy chodziło o pieniądze, czy też o jego miłość do tych pieniędzy. Był spętany okowami, które sam wykuł, nie bogactwem, lecz przywiązaniem do tego bogactwa. Wiedział, jak mocno oddziałują na niego te dwie sprzeczne siły. Siła przyciągania materializmu, którego był wyznawcą, i ukierunkowany w zupełnie przeciwną stronę imperatyw, który nazwał na własny użytek zewem skrzydeł. Pierwsza z nich trzymała go w miejscu. Druga zaś siła nieustannie wzywała do lotu. Słyszał ją tak wyraźnie, że niemal rozróżniał poszczególne słowa. Nie zdołasz mnie stłumić, zdawała się mówić, ponieważ przeważam nad wszystkim pozostałym. Jeśli posłuchasz mojego wezwania, będziesz musiał wyrzec się wszystkiego innego i odciąć się od sił, które zatrzymują cię w miejscu. Ponieważ tylko ludzie wolni mogą iść za mną tam, dokąd ich prowadzę.
Nie mogę. Nie mogę.
Kilka osób odwróciło się w jego stronę i z ciekawością zaczęli się przyglądać tęgiemu mężczyźnie, który mówił sam do siebie. A więc wymagano od niego poświęcenia. Poświęcenia tego, co mu było tak drogie, jakby stanowiło część jego ciała. Część jego ciała. Przypomniał sobie mężczyznę bez nóg.
Cóż na Boga cię tu sprowadza?
Wysłuchałem wielu kazań, w których mówiono o tym, co można by dla świata zrobić, gdyby istniały odpowiednie fundusze. Więc przyszedłem ci powiedzieć, że możesz dysponować takimi funduszami.
Czyżbyś zamierzał złożyć hojną ofiarę na kościół? O, to bardzo ładnie z twojej strony.
Możesz to chyba nazwać hojną ofiarą. Chcę oddać wszystko, co mam, do ostatniego pensa.
Co?
Chcę oddać wszystko, co mam.
Czy chcesz powiedzieć, że przeznaczasz całą fortunę na pomoc dla biednych z East End i ustanawiasz mnie kuratorem tej fundacji?
Tak, właśnie tak.
No, ale dlaczego? Dlaczego? No?
Nie potrafię tego wyjaśnić. Czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy w lutym o wizji?
Tak.
To więc możesz powiedzieć, że robię to pod wpływem pewnej wizji.
No to wspaniale.
Nie ma w tym nic szczególnie wspaniałego. Los biednych z East End kompletnie mnie nie obchodzi. Umieją tylko wyłudzać pieniądze. Ja też byłem nędzarzem, ale wydobyłem się z biedy. Muszę pozbyć się tych pieniędzy, a nie chcę, by wpadły w ręce jakiegoś z nieznanych mi towarzystw dobroczynnych. Jesteś jedynym człowiekiem, któremu mogę zaufać. Nakarm ciała lub duszę tych ludzi. Lepiej ciała. Wiem, co to głód, ale zrób, jak uważasz.
Nigdy nie słyszałem o czymś podobnym.
Cała sprawa jest nieodwołalnie załatwiona. Prawnicy sporządzili wreszcie odpowiednie dokumenty, a ja je podpisałem. Muszę ci wyznać, że ostatnie 2 tygodnie spędziłem bardzo pracowicie. Niemal równie trudno pozbyć się majątku, jak go zdobyć. No,
ale zatrzymałeś chyba jakąś jego część.
Ani pensa. A, to znaczy nie, nie zupełnie. Mam w kieszeni 2 pensy.
Boże, Boże!
Pożegnał się ze zdumionym przyjacielem, opuścił misję i zaczął krążyć po wąskich, smrodliwych uliczkach. Słowa, które wypowiedział przed chwilą tak beztrosko, rozbrzmiewały mu w uszach, budząc dotkliwe poczucie żalu. Ani pensa. Nie zatrzymał nic ze swej wielkiej fortuny. Teraz jednak odczuwał lęk. Lęk przed biedą, głodem i zimnem. Smak poświęcenia nie był mu bynajmniej słodki, ale w głębi duszy czuł, że spadł mu z piersi groźny ciężar, że nie jest już skrępowany ani przytłoczony. Zerwanie łańcuchów było bolesne i trudne, ale miał nadzieję, że wizja swobody doda mu sił, że potrzeby materialne mogą zagłuszyć zew skrzydeł, ale nie zdołają go stłumić, gdyż był on zjawiskiem nieśmiertelnym. Wiał chłodny jesienny wiatr. Amer zadrżał z zimna, a potem poczuł, że jest głodny. Zapomniał zjeść lunch. To przybliżyło czekającą go przyszłość. Nadal nie mógł uwierzyć, że tak łatwo ze wszystkiego zrezygnował. Z wygody, luksusu, ciepła. Czuł w całym ciele bolesną bezsilność. A potem znów podniosło go na duchu radosne poczucie swobody. Zawahał się. Znajdował się niedaleko stacji kolejki podziemnej, a miał w kieszeni 2 pensy. Zamierzał pojechać do parku, w którym oglądał przed 2 tygodniami wylegujących się wałkoni. Nie przygotował sobie bardziej dalekosiężnych planów na przyszłość. Teraz wierzył już święcie, że jest obłąkany. Ludzie normalni nie postępowali tak jak on. Ale szaleństwo wydawało mu się czymś zdumiewająco pięknym. Postanowił udać się jednak do parku i poczuł szczególne zadowolenie na myśl o tym, że pojedzie tam kolejką podziemną, która symbolizowała w jego oczach wszystkie uciążliwości zapomnianego już życia. Potem wyjdzie z tej więziennej czeluści i znajdzie się na rozległym trawniku wśród drzew, które zasłonią groźbę napierających na niego budynku. Winda powiozła go szybko i nieubłaganie w dół. Powietrze było ciężkie i nieruchome. Stanął na samym końcu peronu, z dala od tłumu. Na lewo od niego czerniał wylot tunelu, z którego miał wynurzyć się pociąg. Otoczenie napawało go niejasnym lękiem. W pobliżu znajdował się tylko jakiś zgarbiony mężczyzna, drzemiący na ławce, jak się zdawało, w pijackim otępieniu. Z oddali dochodziło słabe, lecz groźne dudnienie pociągu. Mężczyzna wstał z ławki i powłócząc nogami podszedł chwiejnym krokiem do Hamera, a później nachylił się nad peronem, patrząc w czeluść tunelu. Potem, stało się to tak szybko, że było aż nieprawdopodobne, zachwiał się i upadł. W głowie Hamera tłoczyło się równocześnie 1000 różnych myśli. Ujrzał zniekształcone szczątki człowieka przejechanego przez autobus i usłyszał ochrypły głos: nie powinien pan robić sobie wyrzutów. Nie mógł pan w niczym pomóc. A potem zdał sobie sprawę, że jeśli można było ocalić życie tego człowieka, to mógł to zrobić tylko on. Nikogo innego nie było w pobliżu, a pociąg już za chwilę powinien wjechać na peron. Myśli przebiegały przez jego głowę z szybkością błyskawicy. Doznał dziwnej jasności umysłu. W ciągu sekundy, jaka pozostała mu na podjęcie decyzji, uświadomił sobie, że jego lęk przed śmiercią nie minął. Odczuwał potworny strach. Pociąg, pokonując już łuk tunelu, jechał zbyt szybko, by się w porę zatrzymać. Hammer szybko skoczył na tory i podniósł leżącego mężczyznę. Nie powodował nim żaden szlachetny impuls. Jego drżące z przerażenia ciało posłuchało rozkazu jakiegoś obcego ducha wzywającego do poświęcenia. Ostatnim wysiłkiem dźwignął mężczyznę na peron, a sam upadł na tory. Wtedy jego lęk nagle zniknął. Świat materialny nie krępował już jego ruchów. Uwolnił się od swych więzów. Przez chwilę wydawało mu się, że słyszy pogodne dźwięki fletni pana. Potem dotarł do niego coraz głośniejszy, zagłuszający wszystko inne, radosny łopot wielu skrzydeł, które unosiły go w górę. Było to słuchowisko według opowiadania Agaty Christie pod tytułem Zew skrzydeł. Wystąpili Hammer, Marian Opania, Borrow, Marek Bargiełowski, Bożek Pan, Andrzej Ferenc, Seldon, Krzysztof Kołbasiuk, opowiadał Krzysztof Gosztyła. Tłumaczenie Grażyny Wojdy i Doroty Malinowskiej. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski, Polskie Radio S.A. Adaptacja i reżyseria Janusza Kukuły, Polskie Radio S.A.